Dobry wieczór, przy mikrofonie Grzegorz Gil. Spotykamy się w kolejnym odcinku GPS, globalnego punktu spojrzenia. Dziś, choć tea time już dawno za nami, minęła 22, chciałbym Państwa zaprosić w podróż na Wyspy Brytyjskie, gdzie w ostatnich tygodniach wydarzało się bardzo dużo. Czy to wszystko, co związane jest ze śmiercią Jej Królewskiej Mości Elżbiety II, i z Wielką Brytanią pogrążoną w żałobie. Czy można to porównać do politycznego trzęsienia ziemi? O tym będziemy rozmawiać z moim i Państwa dzisiejszym gościem, z panią doktor Małgorzatą Kaczorowską z Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor specjalizuje się w badaniu systemów politycznych i śledzi bacznie wszystkie wydarzenia związane z polityką brytyjską. Bardzo mi miło. Dobry wieczór. Witamy panią doktor.
Dobry wieczór, panie redaktorze, panie doktorze. Bardzo mi miło. Dobry wieczór państwu.
Pani doktor, no, historia umiera na naszych oczach, biorąc pod uwagę to, jaki jest tło polityczne, co zostawia za sobą królowa Elżbieta II. To, że jest no, jedyna w swoim rodzaju, biorąc pod uwagę aż 7 dekad panowania, to, że wstępowała na tron w zupełnie innej epoce w 1953 roku. Ten tron osierociła w cudzysłowie w roku 2022. Chciałbym rozpocząć tą naszą rozmowę, ten pierwszy blok tematyczny od pytania, ponieważ widzieliśmy bardzo piękne, wzruszające obrazy z brytyjskich ulic, autentyczną żałobę, wielkie poruszenie. Pani doktor, na czym polegał fenomen polityczny królowej Elżbiety II? A jeśli faktycznie już powiemy, że jest to fenomen, to co dla Brytyjczyków oznacza jej śmierć?
Ojej, a ile mamy czasu?
W tym pierwszym bloku chciałbym, byśmy porozmawiali w przeciągu 19 minut i tutaj nie będziemy się cenzurować. Chciałbym wyjść od tego pytania dotyczącego fenomenu społecznego Elżbiety II, bo Wielka Brytania nie będzie na pewno taka sama, będzie inna. I to jest oczywiste. Większość Brytyjczyków nie pamięta innej ojczyzny niż ta, w której panuje Elżbieta II. Jej fenomen, gdyby pani miała go zdefiniować, na czym on polegał, pani doktor?
Rozpoczął pan od takiego hasła, że historia umiera na naszych oczach. Ojej, historia, mam nadzieję, że nie umiera, jak Fukuyama kiedyś zapowiedział koniec historii. Ona po prostu kończy się pewien etap. Nie chcę powtarzać hasła, myślę, już dość takiego wysłużonego, które pojawiało się przez ostatnie 10 dni, albo ponad 10 dni właściwie od 8 września, że pewna epoka się skończyła. Moje koleżanki i koledzy pewnie będą zgrzytać zębami, gdyby żyła tego właśnie, ale z drugiej strony, jak nawiązała inna koleżanka, cóż tu powiedzieć, bo kończy się pewien bardzo długi, wyjątkowy, historycznie rekordowy okres rządów królowej wyjątkowej i myślę, że szczególnej chociażby ze względu na to, że ponad 70 lat rządziła i minęło właśnie w funkcji pełnienia głowy państwa. I myślę, że królowa z zasady nie osierociła, tylko opuściła Brytyjczyków. Może osierociła Brytyjczyków, nie osierociła same państwo, bo zgodnie z zasadą umarł król, królowa, niech żyje król. Natychmiast nastąpiło przekazanie władzy. Oczywiście koronacja oficjalna i oficjalne obchody z tym związane prawdopodobnie rozpoczną się za kilkanaście, czy będą miały miejsce za kilkanaście miesięcy, można przypuszczać w przyszłym roku, tak jak to się stało w przypadku królowej Elżbiety.
Pani doktor, z czego wynika ten okres przejściowy? No właśnie, to jest wydarzenie, które wymaga ogromnych przygotowań, bo faktycznie śmierć jej ojca, Jerzego, i ten z kilkanaście miesięcy pauzy, i tutaj podobnie spodziewa się pani takiej przerwy, powiedzmy, takiej pauzy. Z czego to wynika, pani doktor?
Tak jest, spodziewam się takiej pauzy. Zastanawiam się, czy to będzie pauza pełnoroczna, czy to będzie kilkunastomiesięczna, czy takie objęcie rządów, znaczy rządów formalnie, bo to się już dokonało, to już miało miejsce, zresztą formalnie też. No, oglądaliśmy pierwsze wystąpienia Karola III i przejęcie władzy, natomiast koronacja uroczysta prawdopodobnie będzie miała miejsce, ja tak przypuszczam i stawiam, albo na czerwiec, albo na letnie miesiące. To zgodnie z zasadą, którą wprowadziła królowa, która przyniosła swoje kwietniowe urodziny właśnie na czerwcowe, i te obchody właściwie jej urodzin miały miejsce w tych cieplejszych miesiącach brytyjskich, już nie takich pełnych słoty i deszczu, tylko właśnie w cieplejszych, wtedy, kiedy prawdopodobieństwo ciepła i słońca jest większe. I tu może być podobnie. Karol III może tutaj utrzymać tę, oczywiście w porozumieniu z całym protokołem i z całą świtą tutaj doradców. Albo, i tak się zastanawiałam, czy to będzie miało miejsce rok później dokładnie, czyli w okolice września, czy też ewentualnie później, ale już jesienne miesiące nie składają do tego, ale myślę, że nie dłużej. Wynika to z takiej, można powiedzieć, z takiej pauzy, którą wypada, takiej rocznej, też myślę, że takiej po prostu...
Czy to jest rodzaj żałoby, swoisty rodzaj żałoby?
Tak, swoistej. Jak wiemy dobrze teraz, sam Karol ma taką przerwę w pełnieniu obowiązków monarchy okołotygodniową ze względu na żałobę swoją własną, indywidualną, prywatną, rodzinną. Wiemy też, że żałoba oficjalna, narodowa skończyła się wraz z dniem wczorajszym i złożeniem do miejsca spoczynku zwłok królowej w Windsorze. Natomiast tutaj Karol ma ten, można powiedzieć, oddech, moment na swoją melancholię, na swój smutek i rozpacz, i na tę chwilę, na przygotowanie się, też odsapnięcie, odetchnięcie, no bo jednak to, co się wydarzyło, no to można powiedzieć, taką sytuacją jest nietypową. Ale wrócę jeszcze, jeśli pan pozwoli, do tego, o co mnie pan zapytał na początku. Na czym ten fenomen królowej i czym właściwie jest dla Brytyjczyków i śmierć królowej Elżbiety, i czym ona była. Ja myślę, że przede wszystkim była symbolem i odchodzi coś i ktoś ważny dla Brytyjczyków. Jakkolwiek Brytyjczycy są związani z monarchią, jest to pewien symbol tradycji, kontynuacji, pewna ikona. Tak. Pamiętajmy, że królowa Elżbieta II towarzyszy Brytyjczykom i na monetach, i na skrzynkach pocztowych, choć poczta już odchodzi do lamusa, ta tradycyjna, papierowa, listowno-kartkowa, na rzecz elektronicznej, ale chociażby właśnie waluta, chociażby no właśnie wszędzie pojawiające się znaki królowej brytyjskiej i te emblematy E2 i R, prawda? Jako skróty Regina od królowej Elżbieta II. Więc jest to pewna taka ikona, która do pewnego stopnia, właściwie chyba ja mam kilka zastrzeżeń do samej królowej i oczywiście mam nadzieję, że będzie jeszcze chwilę.
Zdecydowanie na tak.
Natomiast myślę, że Brytyjczycy wiele też tej królowej właśnie ze względu na taką kontynuację, stabilność i przewidywalność, nieburzliwość jej samej oczywiście, abstrahuję od rodziny, bo to zupełnie inna kwestia, o której pewnie też powiemy. To była też, jak wielu Brytyjczyków w rozmowach, też wywiadach, którym się przysłuchiwałam przez te ostatnie dni, wskazywali, że była pewnym wzorem dla kobiet, wzorem dla ludzi, jako tych, którzy kierują się swoimi priorytetami, jako tej, która bierze sprawy w swoje ręce, jest, można być opanowana, cokolwiek się nie dzieje, a z drugiej strony wierna swoim zasadom. Aczkolwiek czytałam taki też bardzo mądry i też trochę przewrotny i buntowniczy, ale też bardzo chłodno oceniający królową, monarchię, imperializm, brytyjski tekst, który absolutnie krytykuje pod hasłem właśnie nie będę płakać po śmierci królowej, bo jest na czymś anachronicznym, co petryfikowało w pewnym sposób, szczególnie w tej, można powiedzieć, pierwszej części panowania królowej, pewne takie, można powiedzieć, dość nie reformatorskie sposoby bycia, życia i, no i właśnie relacji międzynarodowych również,
tak.
Albo od takich prywatnych, osobistych, które mogliśmy obserwować na poziomie rodziny królewskiej, po zwyczaje i relacje z no, byłymi koloniami, czy no, właśnie relacje, też kwestie związane z tym takim brytyjskim sposobem bycia, tą jednak, nie chcę powiedzieć kastowością, bo to nie jest może aż tak, ale pewną klasowością społeczeństwa brytyjskiego, ale myślę, że on jest zakorzeniony w monarchii, ale właśnie w monarchii. Chyba jednak tak, sama ze sobą dyskutuję, ale tak się głośno tu z panem i z państwem zastanawiam, bo i klas, i arystokracja wynika właśnie z tej, nie z republikanizmu przecież, a właśnie z monarchii i z tej poddańczości. Pamiętajmy, że suwerenem w państwie brytyjskim, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest królowa bądź król, w tej chwili król bądź królowa w przyszłości. I to, co krytyczne i to, gdzie i pewnie gdzieś tam o tym zaraz wspomnimy, tych takich wątpliwości się pojawia sporo, to w sytuacji właśnie takiego zważenia, myślę, że tu Brytyjczycy, bo tu to nie jest moje zdanie, w dużej mierze, bo sprawdziłam przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, jednak popierają tę monarchię. Bo policzy 60% wskazania i badania.
Ja też się tutaj będę wtórował, zdecydowanie będę wtórował. Tak. Zdaje się, najświeższy sondaż dla YouGov, 67% ludzi na Wysokach Brytyjskich popiera monarchię, za ustrojem republikańskim zaledwie co piąty. I trzeba powiedzieć, że w ostatniej dekadzie to jest dosyć stabilny zakres. Między 60 a 75% w porywach ludzi optuje za monarchią, której no, kawałek bezpowrotnie odchodzi. Ale wszedłem pani w słowo, oddaję głos pani doktor.
To chyba raczej ja, ale tak jest. Tylko pamiętajmy, że państwo nie jest jednolite. To jest właściwie taki, można powiedzieć, nie chcę powiedzieć zlepek, ale taki patchwork. Jak to się mówi o czterech narodów. Unia, mówi się o państwie brytyjskim jako o Unii Narodów Brytyjskich. I tutaj poza Anglikami, którzy stanowią no, gro i właściwie przeważającą większość, około 80%, są jeszcze przecież Szkoci, Walijczycy i Irlandczycy z Irlandii Północnej teraz, po oddzieleniu się Irlandii i przyjęciu przez nią ustroju republikańskiego na początku XX wieku. To pamiętajmy, że w Szkocji z kolei badania najnowsze wskazują, że monarchia jednak nie cieszy się bezwzględną większością poparcia wśród Szkotów. To 45% zaledwie, około upraszczając, wspiera system i ustrój monarchii.
To dosyć ciekawe. Ciekawe, czy jest to dokładnie ta sama grupa, która w roku 2014, czyli już szmat czasu jakiś za nami, poparła w referendum niepodległościowym wizję niepodległej Szkocji, bo wydaje się, że to są skorelowane pozytywnie tendencje, ale no, to tylko pierwsze moje wrażenie. O tym, że pojawiło się także buczenie w Edynburgu po zaprezentowaniu Karola III, to o tym też myślę, że część z państwa słyszała. Dosłownie i w przenośni też słyszycie to w programie GPS. No właśnie, czyli ten kawałek państwa. Ośmielę się nawet powiedzieć, że jest to utrata kawałka państwa, tak? Ponieważ jakby królowa uosabia, personifikuje państwo, majestat państwa, ale też państwo jako pewną przestrzeń publiczną. Mówiła pani doktor pięknie o tym, że no monety, waluta, skrzynki pocztowe. Ja jeszcze pamiętam aferę brexitową związaną chociażby z banderolami, jeśli dobrze pamiętam. Czy na banderolach brytyjskich też był symbol R i dwójka, nie mam tutaj pewności, ale jedno jest pewne. Monarchia włada przestrzenią, tą przestrzenią użytkową i to na pewno ta strata jest tym bardziej bolesna. Pani doktor, czy Brytyjczycy będą dłużej opłakiwać? To pytanie jest trochę przewrotne. Jak pani myśli, oni będą dłużej opłakiwać śmierć królowej Elżbiety II niż Karol III?
Dla Karola III jest to jego mama. Mhm. On siłą rzeczy będzie ją opłakiwał już do końca swoich dni, a boleśnie widzieliśmy to zresztą wczoraj, jak szkliły mu się oczy, a też można było zauważyć, choć postawa była godna podziwu, jeśli chodzi o opanowanie, to jednak chyba kilka łez tam jednak się pojawiło. One, można powiedzieć, bardziej spektakularnie widoczne były w tym drugim rzędzie, w rzędzie wnucząt, synów i córki, ale faktycznie i córka, i synowie tutaj, można powiedzieć, mieli tę postawę bardzo, bardzo twardą, choć jak sądzę, każdy z nich przeżywa dramat i to, jak będą Brytyjczycy długo przeżywać żal po stracie królowej, która jednak jest jedną z osób, która pełniła tę funkcję, aczkolwiek dla wielu życie rozpoczęło się za czasów królowej Elżbiety II, zakończyło się za czasów Elżbiety II i właściwie można powiedzieć chyba bezwzględna większość, a już na pewno bardzo ogromna większość, nie chcę tutaj absolutnie szacować ile Brytyjczyków, ale też i innych obywateli innych państw, nie zna innego świata poza Elżbietą II. Znaczy poza Wielką Brytanią, Zjednoczonym Królestwem, z Elżbietą II jako królową. I to, jak długo będą przeżywać, będzie zależało od tego, jakim będzie królem Karol III, bo on będzie zawsze porównywany do Elżbiety II i obawiam się z punktu widzenia Karola III, nie jest bohaterem mojej opowieści, to, że będzie jednak wypadał w tych porównaniach słabiej.
No zdążył już jako książę Walii też wielokrotnie wejść, powiedziałbym, w taki nieoficjalny kurs kolizyjny z wizją polityczną, a w zasadzie apolityczną Elżbiety II, bowiem wdawał się wielokrotnie w różnego rodzaju porównania, opinie, później próbował się bronić.
Wtedy kręcie, nie był królem.
Tak, to prawda. Wielu dzisiaj publicystów ma wątpliwości, że jednak osobowość, temperament weźmie górę i tu też może czekać nas, nie chcę powiedzieć, na pewno nienudny obraz monarchii, ale wręcz zbyt gorący, ale do tego jeszcze przejdziemy. To, o czym mówi pani doktor, że wiele osób, nie tylko Brytyjczyków, po prostu nie zna innej Wielkiej Brytanii. To pytanie, którym zakończymy ten pierwszy wątek, to chciałbym poprosić panią doktor o wskazanie, pokuśmy się o wskazanie pani zdaniem kilku punktów przełomowych w okresie jej panowania, wokół których będziemy później się poruszać po przerwie muzycznej, ale w tym momencie spróbujmy je wywołać.
Świetnie, panie redaktorze i panie doktorze, ponieważ przygotowałam ich kilkanaście, a nawet zebrałam 14.
Czyli dzisiejsza audycja, drodzy państwo, będzie dłuższa. Wchodzimy w noc.
Absolutnie tak. Mam nadzieję, że taka refleksja, ale spokój, to jest ten czas na to, żeby sobie pomyśleć o tym, co się wydarzyło. Mhm. 70 lat panowania trudno jest reasumować w takich kilku punktach. Oczywiście zmuszono do tego, byłabym w stanie, ale wymieniłabym przede wszystkim koronację. To byłby taki piękny pierwszy punkt zwrotny. 2 czerwca, wyjątkowy, szczególny 53 rok.
Tak.
To było opactwo westminsterskie, koronacja, to za sprawą inspiracji księcia Filipa. Po raz pierwszy ta uroczystość tego typu była relacjonowana przez telewizję, 27 milionów obywateli Zjednoczonego Królestwa spośród bodajże chyba 36 wówczas oglądało tę ceremonię. 11, jak donoszą dane, słuchało jej dzięki odbiornikom radiowym. Około 3 milionów ludzi uczestniczyło i towarzyszyło królowej na trasie jej przejazdu karocą i było na miejscu i w okolicy pałacu Buckingham. Więc to są imponujące i przełomowa sytuacja, która też moim zdaniem, czyli ta medialność tak. monarchii, myślę, że położyła się, nie chcę rozpoczynać od tego negatywnego, pejoratywnego elementu, cieniem, ale też naznaczyła trochę królewską rodzinę i jej panowanie, jako to, które, bo tam było wiele przełomów. Pojawia się później pierwsza wizyta w zachodnich Niemczech, też uwieczniona medialnie w 65 roku.
Dobrze. Pani doktor, w tym momencie zrobimy sobie pauzę, niczym ta związana z tym okresem pomiędzy objęciem przez Karola III urzędu, powiedzmy urzędu w cudzysłowie oczywiście króla, a oficjalnie koronacją. Zapraszam Państwa na przerwę muzyczną. Do rozmowy z panią dr Małgorzatą Kaczorowską wracamy po krótkiej przerwie.